Poniedziałek, 24 października, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Zapraszam do słuchania. Niewątpliwie wydarzeniem dnia jest otwarcie drugiego stanowiska w terminalu DCT. Przypomnijmy, jest to głębokowodny terminal kontenerowy w porcie w Gdańsku. Dzisiaj oficjalne uruchomienie tego terminalu, chociaż tak naprawdę faktycznie on działał od kilku dni. Jaki to ma wpływ na Pomorze, na naszą gospodarkę, na nasz rynek pracy? Będziemy dzisiaj rozmawiali, a naszymi gośćmi w studio są Wojciech Okoński, prezes firmy Robyk, Maciej Krzesiński, prezes Fundacji Centrum Technologii Morskich oraz Edward Fortuna, przewodniczący Solidarności w Porcie Gdańsku. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Cieszymy się z otwarcia tego drugiego terminalu w DCT. To ważne wydarzenie z punktu widzenia pomorskiej gospodarki?
No bardzo ważne z uwagi na to, że...
Maciej Krzesiński.
Port, można powiedzieć, czy też przeładunki wzrosną praktycznie dwukrotnie, a to tak naprawdę, można powiedzieć, jest traktowane jako ta jedna inwestycja. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że wokół tego powstaną kolejne, dlatego że wokół przeładunków no, będzie się rozrastać cała infrastruktura i kolejne firmy też będą inwestować. To czyli jest taki impuls rozwojowy, krótko rzecz biorąc.
A mam pytanie do pana Edwarda Fortuny z Solidarności w Porcie Gdańskim. Ja pamiętam, jeszcze niedawno przed DCT były manifestacje, pikiety, był spór zbiorowy, ale Solidarność, związkowcy dogadali się z zarządem DCT. To było podawane jako jeden z lepszych przykładów dogadania się z tą firmą. Państwo jesteście zadowoleni z tego, co się teraz dzieje w terminalu?
Znaczy, samo porozumienie, wiadomo, było kompromisem i należało szukać jego wcześniej. Duży opór ówczesnych władz i również duże nadzieje wiązaliśmy z nastaniem pana Macieja Kwiatkowskiego na stanowisku prezesa, ale w krótkim czasie tą samą ścieżkę obrał co jego poprzednik, czyli negacja istnienia organizacji związkowej w DCT. Uważali, że wiedzą najlepiej, czego pracownikom jest potrzeba, ale niestety nie do końca tak było. Praca w święta, szczególnie święta najistotniejsze dla Polaków, Wielkanoc, Boże Narodzenie, była wynagradzana jak praca w zwykłą niedzielę. A wiadomo, jesteśmy narodem rodzinnym, chcemy ten czas spędzać rodzinnie. I w wyniku protestów między innymi w ubiegłym roku dwa się odbyły dość spore. Byli również dokerzy z zagranicy, przedstawiciele ITF-u, którzy wspierali pracowników DCT w pomocy założenia organizacji. I ten kompromis został osiągnięty. W tej chwili pracownicy otrzymują oprócz wynagrodzenia również dodatki świąteczne, inne. Ewenementem było teraz w czasie Mistrzostw Świata dodatki za same prace w dni, kiedy Polska rozgrywała mecze.
No to rzeczywiście jest świadczenie pracownicze, o którym jeszcze nie słyszałem.
Ale taki dodatek był. Na pewno osłodziło to trudy pracy tym, którzy niestety nie mogli oglądać.
Jak Polska przegrywała, dodatek też był wypłacany.
Też był,
po meczu z Portugalią.
Pracownicy nie mieli wpływu na to, pomimo że ściskali kciuki, ale te ręce muszą mieć sprawne, suwnice są wysoce specjalistyczne, całą uwagę muszą skupiać na swoim zajęciu. Także samo to porozumienie no, budzi nadzieję na przyszłość. Trzeba było go szukać wcześniej. Dużo energii i środków zarząd DCT włożył w ratowanie flory i fauny w miejscu, gdzie budował dzisiaj otwierany drugi terminal, ale nie zrobił tego w stosunku do pracowników i myślę, że tu jakieś kolejności zostały pomylone w którymś momencie.
No, ale w tej chwili jest dobrze, rozumiem.
Jest,
tak?
Jest już, no dobrze nigdy nie było, tak? Ale jest normalnie, tak? Zarząd się spotyka, rozmawia i można negocjować wszelkie to. I na tym to powinno polegać. Dialog przede wszystkim.
A ja mam pytanie do pana Wojciecha Okońskiego. Firma Robyk nie jest związana bezpośrednio z branżą morską. To firma deweloperska. Ale proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia rynku, na którym pan działa, czy takie inwestycje mają pośrednie znaczenie? Czy one podnoszą atrakcyjność Gdańska, czy całego Trójmiasta jako miejsca do życia, miejsca do prowadzenia biznesu? Czy to się pośrednio potem przekłada na wasz biznes i na zainteresowanie mieszkaniem w Gdańsku po prostu?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja prywatnie też jestem bardzo szczęśliwy, bo kończyłem tutaj uczelnię w Sopocie, transport morski i zawsze mówiliśmy na ten temat, że infrastruktura komunikacyjna, transportowa to jest taki impuls prorozwojowy dla całego systemu gospodarczego i tak się dzieje. I również to ma miejsce, jeśli chodzi o wpływ na zakup mieszkań. Gdańsk od kilku lat faktycznie stał się takim bardzo dużym centrum rozwojowym. Plasują się tutaj różnego rodzaju firmy z kapitałem polskim i zagranicznym, które dają miejsca pracy, a miejsca pracy przekładają się na chęć tych pracowników, którzy tutaj napływają czy zdobywają swoje kwalifikacje, kończą uczelnie, żeby kupić mieszkanie dla rodziny. My to odczuwamy w naszych biurach sprzedaży. My jesteśmy największym deweloperem mieszkaniowym w Gdańsku. Sprzedajemy około 20% wszystkich mieszkań sprzedawanych w tym mieście i widzimy faktycznie duże zapotrzebowanie, szczególnie osób młodych, które przychodzą do naszych biur sprzedaży. Pomaga tutaj też ten program rządowy Mieszkanie dla Młodych, który faktycznie stwarza realne możliwości dla każdej rodziny, szczególnie tej, która ma dzieci, żeby uzyskać od państwa
taki bonus.
W
trochę lepszych warunkach kupić to mieszkanie?
Tak, tak. Także widzimy to realnie w naszych biurach sprzedaży. Jest duży ruch. W tym roku ponad 1000 mieszkań sprzedamy na pewno w Gdańsku.
Na to, jak, gdzie chcemy mieszkać, ma wpływ przede wszystkim to, czy jest praca i jaka to jest praca. Ma wpływ to, jakie są warunki życia. Jak wiadomo, Trójmiasto jest zawsze w rankingach, w czołówce tych miejsc z najlepszymi warunkami do życia. No i teraz coraz lepiej tutaj się zarabia. W naszym studio Wojciech Okoński, prezes firmy Robyk, Edward Fortuna z Solidarności Portu Gdańsk i Maciej Krzesiński z Fundacji Centrum Nowych Technologii. Jeszcze przed przerwą na reklamy mamy SMS-a od naszego słuchacza. Na Morskiej w Gdyni była dość poważna stłuczka, korek w kierunku centrum Gdyni do Akademii Morskiej, więc jest dość dużo, jest dość długi, pisze do nas pani Kamila. Teraz chwila przerwy, a po godzinie 10.15 spróbujemy połączyć się z gdańskim terminalem DCT.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do programu Ludzie i Pieniądze. W porcie w Gdańsku jest Iwona Wysocka, z którą się teraz połączymy. Iwona, powiedz, jakie znaczenie dla portu i dla samego terminalu ma uruchomienie tego drugiego stanowiska przeładunkowego?
Dzień dobry. Oczywiście ogromne, ponieważ terminal dwukrotnie zwiększy możliwości przeładunkowe DCT. Przypomnę, do tej pory w pierwszym terminalu można było rocznie przeładowywać około 1,5 miliona kontenerów. Teraz będzie można 3 miliony, a za kilka lat nawet 4. Ale może już ja nie będę o tym mówiła, ponieważ w naszym studiu wyjazdowym, w naszym wozie transmisyjnym jest już gość, pan Maciek Kwiatkowski, jest prezesem DCT. Dzień dobry, panie prezesie, i od razu bardzo dziękujemy, że przyszedł pan do nas tutaj w tym gorącym momencie.
Witam serdecznie, cała przyjemność po mojej stronie.
No to na początek, dzisiaj uroczyste otwarcie drugiego nabrzeża, drugiego terminala głębokowodnego DCT. Jakie znaczenie ma dzisiejsze wydarzenie dla DCT?
Dla nas jest to bardzo ważny kamień milowy. Dochodzimy do punktu, kiedy nasza zdolność przeładunkowa, podwojona do 3 milionów TEU rocznie, pozwoli nie tylko zacementować, że tak się wyrażę, nasze miejsce na rynku kontenerowym w tej części Europy, ale także podkreślić szczególną rolę, jaką nasz terminal i cały port w Gdańsku odgrywa w gospodarce polskiej i w gospodarce całego regionu Europy Wschodniej i Środkowej.
Jak to się przełoży na miejsca pracy?
No, to się już przełożyło na miejsca pracy, bo dzięki, czy w związku z rozbudową naszego terminala, oto nowe nabrzeże T2, mamy w tej chwili ponad 730 zatrudnionych pracowników w DCT. Jest to bardzo duża liczba i znacząco wyższa niż była ona przed rozpoczęciem inwestycji.
A do tego, jeśli dodamy firmy kooperujące, to robi się już znacznie poważniejsza liczba, prawda?
Oczywiście my nie funkcjonujemy w próżni jako terminal i współpracujemy z mnóstwem różnych firm. Jesteśmy firmą usługową i potrzebujemy innych podmiotów do tego, by wypełniać funkcje, których sami nie jesteśmy wypełnić w stanie.
I jak ta współpraca przebiega?
Bardzo dobrze. I w końcu Gdańsk jest miastem portowym i specjalizuje się w tych sprawach nie od roku, dwóch, dziesięcioleci, ale od wieków wręcz. Istnieje bardzo rozbudowana sieć firm, podmiotów, które zajmują się gospodarką morską we wszystkich jej aspektach i również w usługach portowych, więc mamy firmy, które pomagają nam w obsłudze statków, mamy firmy, które specjalizują się w doprowadzaniu statków do kei, piloci, firmy, które operują holownikami. Mamy również ludzi i firmy, które pomagają nam w operacjach z kontenerami na lądzie, jak również zapewniają poprawne funkcjonowanie naszej firmy jako firmy.
Terminal już przeszedł chrzest bojowy, prawda? Ten drugi terminal, T2, bo wprawdzie dzisiaj jest uroczyste otwarcie, ale on już zaczął działać kilka dni wcześniej. Obyło się bez problemów?
Chciałbym tylko podkreślić, że my wolimy to nazywać nabrzeżem, bo
nabrzeżem, dobrze.
Terminal jest jeden, DCT, mm-hmm. i mówimy o
drugie nabrzeże
T2. Tak, no jest to normalna rzecz, że tego typu infrastrukturę i sprzęt trzeba poddać tak zwanemu próbie, czyli testowaniu. I te próby już się odbywały. No jesteśmy zachwyceni wręcz nowymi suwnicami, które...
Jest ich pięć.
Jest ich pięć. Są to największe tego typu urządzenia, jakie istnieją w Europie i wśród tych największych na świecie. Pozwalają nam z dużo większą łatwością obsługiwać statki, które do nas przypływają, te właśnie z tych największych na świecie, te 400-metrowe kolosy, które potrafią mieć do 10 warstw kontenerów na pokładzie. Te suwnice są stworzone do obsługi tych gigantów.
No i są perspektywiczne z tego, co mi wiadomo, bo są przystosowane do statków, których jeszcze nie wybudowano.
Dokładnie. My w naszej branży określamy to w ilości rzędów kontenerów na statku, które jesteśmy w stanie obsłużyć, do których sięga wysięg naszych suwnic nabrzeżowych. I ta ilość rzędów w przypadku naszych suwnic to 25. Takie statki rzeczywiście jeszcze nie istnieją.
A ile dziś kontenerowców największych przypływa tygodniowo do terminala DTD?
My w tej chwili mamy dwa regularne połączenia z Dalekim Wschodem, oba obsługiwane przez te największe jednostki. Jedna z tych połączeń jest obsługiwane przez jednostki o wielkości ponad 18 tysięcy TU i drugie nieco mniejsze, 15-tysięczniki. Zawijają one regularnie. To pracuje jak pociąg, czy według rozkładu jazdy. Jeden zawija do nas w piątek rano, drugie zawinięcie jest w poniedziałek wieczorem i tak dzień, tydzień po tygodniu. Mm-hmm.
To mówimy dzisiaj o otwarciu bardzo ważnej inwestycji, a ja się podpytam o przyszłość. Czy może pan zdradzić, jakie kolejne inwestycje planujecie, czy planujecie? I ewentualnie, co jest największą bolączką dzisiaj DCT, co trzeba byłoby zmienić? Czy jest jakiś hamulcowy, który ten rozwój, który w samym porcie się dzieje i również w terminalu i przy dwóch teraz nabrzeżach, czy jest coś takiego, co można byłoby, mogłoby usprawnić działalność?
Więc jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje ze strony morza, że tak powiem, patrząc na istniejące nabrzeża i sprzęt obsługujący te nabrzeża, no mamy pierwsze i najważniejsze zadanie w tej chwili to wypełnić tą nową infrastrukturę nowym wolumenem. I to będzie nasze zadanie na najbliższy rok, dwa. W dalszej perspektywie oczywiście patrzylibyśmy na zwiększanie naszego wolumenu w miarę zapotrzebowania rynku, tak by sprostać się temu głównemu zadaniu, by olbrzymie statki, największe na świecie pływające statki, które mogą wpłynąć na Bałtyk, miały pewne i sprawne miejsce do ich obsługi na Bałtyku i by było to w porcie polskim. Jeżeli chodzi o nasze potrzeby w tej chwili, to no cóż, nie ukrywam, że w tej chwili jesteśmy w dosyć trudnym okresie przejścia z operacji na jednym nabrzeżu w terminala na dwa nabrzeża. przejmujemy bardzo dużą ilość nowego sprzętu. Nie wszystko jeszcze funkcjonuje w 100%, a operujemy w sytuacji, kiedy mamy bardzo duży wzrost wolumenu w tym roku. I nie jest tajemnicą, że w naszych operacjach na kolei na przykład i na drodze chcielibyśmy robić dużo więcej, dużo lepiej i dużo szybciej. I w tym kierunku będą teraz szły również nasze wysiłki i nie tylko wysiłki, ale i angażowanie większych zasobów, by produktywność, by obsługa naszych klientów tak na kolei, jak i na drodze poprawiła się i to poprawiła się ze skutkiem praktycznie natychmiastowym.
Port Gdański jest tym najbardziej wysuniętym na wschód terminalem w grupie głębokowodnych portów północnoeuropejskich między Gdańskiem i Havrem we francuskiej Normandii. I czy to zaleta, czy wada tego portu?
To jest wielka zaleta i mi się wydaje, że powód do dumy. Jesteśmy częścią bardzo selektywnej i wybranej grupy portów północnej Europie. No cóż, trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że praktycznie cały znaczący się transport kontenerowy między Dalekim Wschodem a Europą odbywa się przy pomocy tych gigantycznych statków, które mają duże wymagania, jeżeli chodzi o jakość i rozmiary infrastruktury portowej. I to określa, który z portów w zachodniej Europie do tej wybranej grupy portów należy. Portów, które mogą obsługiwać te największe pływające kontenerowce świata.
Mm-hmm. Jest jeszcze ważna rzecz. Terminal jest otwierany w dosyć trudnym okresie, bo z jednej strony mamy trochę spowolnienie w Chinach, z drugiej strony embargo na Rosję. Mniej tych kontenerowców wpływa, jest mniejszy chyba popyt na tego typu transport.
Generalnie rzecz biorąc, cała branża nie znajduje się w takim najłatwiejszym okresie swojej historii, oczywiście. Niemniej my, Port Gdański, DCT, nie zauważamy negatywnego wpływu na naszą działalność.
Przejmujemy od Hamburga, u nich spadło o 6%, a z tego, co ostatnio sprawdzałam, tutaj powoli rośnie.
To również, no i momentami nawet nie powoli rośnie u nas. Cała sprawa polega na unikalności naszej oferty. Oferty, która pozwala właśnie przedłużyć bieg statków o bardzo dużej pojemności kontenerów na Bałtyk i dostarczanie kontenerów na rynek Polski i krajów wokół Polski w sposób dużo bardziej sprawny, szybszy i tańszy.
A ta świadomość, panie prezesie, dotarła już też do polskich firm, które do tej pory odprawiały się, jeszcze jakiś czas temu, dosyć często w Hamburgu. Czy oni już wiedzą, że mamy świetny terminal, mamy świetny port, z którego należy korzystać i jest konkurencyjny?
Myślę, że tak. I jak takim pośrednim dowodem tego jest porównanie liczb wpływu z poborów VAT-u, akcyzy i ceł od towarów, które przechodzą przez DCT. Porównując te wyniki sprzed kilku lat, z zeszłego roku i w tym roku, no wzrost jest kolosalny. Powiem tylko, że w zeszłym roku, 2015, liczba czy suma poborów z tego tytułu w DCT Urząd Celny zanotował ponad 5 miliardów złotych pobrany przez VAT, akcyzę i cło. W tym roku będzie to sporo więcej, dużo więcej. Spodziewamy się nawet powyżej 6 miliardów.
Czego życzyć w tym uroczystym dniu?
Och, trzymajcie kciuki za nas, bo dzień otwarcia zawsze jest ciekawy, ale z drugiej strony nerwowy.
To będziemy trzymali, panie prezesie.
Nerwowość kończy się bardzo szybko. Szczęście i możliwość eksploatacji tej wspaniałej infrastruktury, tego wspaniałego, nowoczesnego sprzętu pozostanie z nami i zrobimy wszystko. My jako załoga, jako zespół DCT, by ta nowy dodatek, nowa część polskiej gospodarki portowej, polskiej gospodarki morskiej przyniosła jak najwięcej korzyści i udziałowcom, i klientom, i całej gospodarce w Polsce.
To tego Państwu i sobie też życzymy. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dziś pan Maciek Kwiatkowski, prezes terminalu DCT. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i łączymy się ze studiem ponownie i z gośćmi w studiu. Dziękujemy bardzo.
Ja bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo naszemu gościowi w Porcie oraz Iwonie Wysockiej, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w naszym studio Maciej Krzesiński, prezes zarządu Fundacji Centrum Technologii Morskich, Wojciech Okoński, prezes firmy Robyk i Edward Fortuna, przewodniczący Solidarności w Porcie w Gdańsku. Panowie, słuchaliśmy o tym, jak co się dzieje w DCT, o otwarciu drugiego nabrzeża w tym terminalu. Czy uważacie, że te miejsca pracy, które tam powstają, czy będą powstawały wokół tej inwestycji, to będą stabilne miejsca pracy, ludzie będą dobrze wynagradzani, czy jednak jest pewne ryzyko fluktuacji, czy takich no, kłopotów z zarobkami? Jak to wygląda w branży morskiej?
Jeśli mogę powiedzieć, że jest praca dobra i zła, to wierzymy w to, że tam będą zasady stosowane, akceptowane przez ogół społeczeństwa, przez związki zawodowe, czyli praca na umowę, nie na umowę zlecenie, bo to daje stabilność, daje poczucie bezpieczeństwa pracownikom. I taki rodzaj pracy będzie stosowany, tym bardziej, że fachowcy, jeśli nie mają tej stabilności, szukają innych dróg wyjścia, uciekają za granicę i żeby zapewnić byt swojej rodzinie. Tutaj musimy też im coś zaoferować, żeby zostali na naszym rynku, a tym bardziej, że zaczyna tych fachowców brakować. Nie ma szkół, które kształcą, a po kursie tygodniowym trudno nazwać takiego człowieka operatorem czy portowcem. Jeśli będą to dobre miejsca pracy, dają również możliwość zakupów, konsumpcji, tak jak tutaj jest pan Wojciech, przedstawiciel dewelopera i jest to wtedy zakup mieszkania, wyposażenia jego konsumpcji codziennej, usług zakupu. Te rodziny się rozwijają. Może i przyrost przy 500 plus jeszcze też nastąpi, więc będziemy mieli więcej mieszkańców, więcej rąk do pracy i też bardziej rozwijać nasz region.
A panie Wojciechu, skoro już o tym mówimy, ja rozumiem, że rynek deweloperski w Trójmieście ma się dobrze, nie ma chyba jakiegoś specjalnego przestoju. Mam wręcz wrażenie, że ofert na rynku no, stale przybywa.
Rynek gdański jest najlepszym rynkiem w Polsce. Możemy to potwierdzić i na własnych przykładach, i na przykładach innych firm inwestujących w mieszkalnictwo w innych miastach. Natomiast Gdańsk najbardziej dynamicznie się rozwija. Tutaj najkrócej trwa cykl budowy i sprzedaży mieszkań w całej Polsce. Także myślę, że to jest dowodem na to, że region Trójmiasta przyciąga bardzo dużo chętnych do pracy. Bezrobocie jest jedno z najniższych w Polsce i osoby, które tutaj się stabilizują, czy mieszkają, czy kończą studia, uważają, że stać je na to, żeby zaciągnąć kredyt, prawda, czy skorzystać z tego programu pomocy państwa, mieszkanie dla młodych, o którym już wcześniej wspomniałem, i chcą się tutaj na stałe stabilizować. To jest bardzo dobry symptom, o tym marzyliśmy przez całe lata, kiedy w 89-90 roku zmiany pierwsze się zaczynały w Polsce. Bezrobocie, pamiętamy, była ponad 20-25%. Inflacja szalała, to było 1500% rocznie, czyli zrobiliśmy naprawdę jako społeczeństwo olbrzymi postęp, odnotowaliśmy olbrzymi rozwój. Jak kiedy się słucha polityków, nie za bardzo ten obraz tak wygląda pozytywnie.
Z punktu widzenia gospodarki jest dużo optymistyczniej.
Tak, trzeba stanąć z dystansem i popatrzeć, jak było kiedyś, w jakim kierunku chcieliśmy iść i że nam się to udaje. Oczywiście zawsze można coś robić lepiej, prawda, szybciej, taniej i tak dalej, ale myślę, że ten eksodus Polaków, o którym wspomniał pan przewodniczący Solidarności, za pracą za granicę już będzie dużo mniejszy i będziemy odnotowywali powroty Polaków do Polski. Dzisiaj oni wysyłają swoje pieniądze do swoich rodzin, To jest też dobry oczywiście symptom.
Chociaż ten strumień wysycha powoli. Bo
no, będzie wysychał, bo Brexit i tak dalej, prawda?
Tak, to prawda. A panie Macieju, tutaj pytam Macieja Krzesińskiego, w branży technologii morskich, tego co się dzieje w naszym kraju, Trójmiasto ma dobrą opinię jako rynek pracy? Wygrywamy chyba ze Szczecinem.
To trudno powiedzieć właściwie, czy wygrywamy, bo właściwie w ostatnich latach bardziej staramy się współpracować niż rywalizować i patrząc na ośrodki akademickie czy ośrodki naukowe, które pracują nad różnego rodzaju rozwiązaniami, to coraz częściej one łączą siły, tak? Czy również organizacje różnego rodzaju pozarządowe, czy też organizacje, które jakby starają się integrować rynek, tak? Chociażby różnego rodzaju klastry morskie, które ze sobą współpracują. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o te technologie, to ich się coraz więcej w branży morskiej pojawia. My też stawiamy mocno na specjalizację i tutaj terminal też jest takim przykładem, który będzie się mocno rozwijał pod względem technologicznym, bo wystarczy popatrzeć na to, że same zadania logistyczne, które są w takim terminalu, to jest ogromne pole do popisu dla osób, które się zajmują właśnie logistyką, zarządzaniem, transportem, a do tego są na przykład potrzebne chociażby nowoczesne rozwiązania, nie tyle morskie stricte, ile bardziej na przykład informatyczne, które będą wspomagały to zarządzanie. Więc tutaj duży ukłon w stronę Politechniki Gdańskiej, duży ukłon w stronę naszych uczelni morskich, które również się taką logistyką zajmują. To jakby mówiąc o gospodarce morskiej czy o innowacjach, nie musimy mówić tylko o silnikach. To jest też informatyka, to są też nowe rozwiązania w zakresie logistyki i zarządzania.
Mówimy dobrze o tym, jak się żyje w Trójmieście, nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, więc trochę, żeby ostudzić może optymizm, chociaż dotyczy to mniej Polski, powstał globalny indeks tak zwanego niewolnictwa w pracy. Podliczono różne formy nowoczesne niewolnictwa, jeżeli można o niewolnictwie mówić, że jest nowoczesne. No ale z danych zebranych przez Instytut Gallupa wynika, że uwaga, prawie 46 milionów ludzi na świecie pracuje w warunkach, które są uznawane za niewolnicze czy quasi niewolnicze. Zdecydowana większość tych osób, tych przypadków to jest Azja i na tym kontynencie właśnie przede wszystkim dochodzi do takich sytuacji. Natomiast ja trochę prowokacyjnie zapytam, czy Polska jest absolutnie wolna od takich przykładów, czy w gospodarce morskiej, no ale też w innych dziedzinach nie ma aż takich brutalnych patologii, jak tutaj pan Edward jako związkowiec tą sprawę widzi.
Znaczy kilka lat temu mieliśmy przypadek pracy pracowników z Korei reżimowej i tam byli wykorzystywani, mogę śmiało powiedzieć, wykorzystywani, bo po 12 godzin i po 16 nawet w pracy. Nasz kodeks nie przewiduje tego. Mało tego, warunki ich zakwaterowania były fatalne. Kilkanaście osób na kilkudziesięciu metrach kwadratowych, mieszkanie dwupokojowe i 15-20 osób nawet zakwaterowanych. To nie wiem, w jaki sposób oni tam mogli egzystować i swoje potrzeby załatwiać, fizjologiczne choćby, ale to zostało jakby wyłapane i ukrócone, ale jeszcze zdarzają się, może nie w samym porcie, trudno by było tego typu przypadki jeszcze tutaj akceptować, bo jest i kontrola społeczna i organizacji powołanych do tego, Państwowa Inspekcja Pracy, też organizacje związkowe, ale zdarzają nam się, współpracujemy poprzez ITF, również z Krajową Sekcją Morską Marynarzy i Rybaków. Zdarzały się przypadki, niedawno było w Gdyni statek zaaresztowany, nie pamiętam armatora, ale kilkudziesięciu marynarzy było bez wynagrodzenia, bez środków do życia, bez zaopatrzenia, statek można powiedzieć pusty, bez lodówki wyczyszczone i armator nie wypłacił im wynagrodzenia. Gdyby zeszli na ląd ze statku, nie otrzymaliby tego wynagrodzenia w ogóle. Mocno się włączył w to europejski duszpasterz ludzi morza, ojciec Edward Pracz. Swoją pomocą, swoją osobowością też znany jest na całym świecie, pomógł w znacznym stopniu. Tych ludzi udało się utrzymać przy życiu, bo byli bez środków do życia, bez żadnego zaopatrzenia. Utrzymać przy życiu, ale jeszcze mało tego, też otrzymali swoje wynagrodzenie w pełni, które mieli wypracowane. No, moim zdaniem to jest taki typowy przypadek właśnie niewolnictwa, gdzie ludzie w wąskim miejscu zgromadzeni, pozbawieni wszelkich praw i możliwości egzystencji.
Czyli wydawać by się mogło, że żyjemy w zupełnie innej, nieazjatyckiej rzeczywistości, ale gdzieś co jakiś czas niestety podobne przypadki możemy zaobserwować, czy gdzieś tam obok nas się zdarzają. Pytanie teraz związane z migracjami gospodarczymi. Odnotowano i to widać coraz wyraźniej, że Brytyjczycy szukają pracy poza samą Wielką Brytanią. Czy w Polsce możemy się spodziewać, że będziemy mieli odwrotny ruch, czyli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Anglicy będą chcieli mieszkać na przykład w Trójmieście i pracować tutaj?
No, sporadyczne tego typu przypadki już się zdarzają, prawda? Najczęściej to się wiąże z tym, że ktoś się zakocha i akurat wybierze miejsce pracy tutaj w Polsce, bo żona czy mąż akurat są stąd. Także tego typu przypadki mają miejsce dzisiaj. A propos dzisiaj, to rano słyszałem przy goleniu przysłowiowym, że sektor bankowy w Londynie przygotowuje się do tego, żeby zakładać swoje filie, jeżeli całościowo nie wyprowadzać się z Londynu, to jednak zakładać swoje oddziały poważne, żeby być przygotowanym na Brexit. I jakiś redaktor, który nie pamiętam nazwiska, ale podawał liczbę, że około 70 tysięcy osób może stracić pracę w samym Londynie w sektorze bankowym. To są już pokaźne liczby i to pokazuje, że jakiś eksodus, poszukiwanie pracy poza Anglią może mieć miejsce pośród osób przewidujących, które chcą się zaasekurować na przypadek, gdyby miały utracić swoją pracę. Więc na pewno taka reakcja na tym rynku będzie spodziewana.
70 tysięcy wykształconych ludzi szukających pracy, no to jest rzeczywiście może trochę namieszać na europejskim rynku pracy, chociaż zobaczymy, jakby to wyglądało. Natomiast panie Macieju, czy w sferze technologii morskich ma specjalne znaczenie, gdzie się pracuje, czy to jest Londyn, czy Gdańsk, czy Gdynia, czy tylko jest to kwestia wynagrodzenia, czy może po prostu się to przesuwać i w jakiś inny sposób rozkładać właśnie w związku z Brexitem?
To się na pewno będzie przesuwać i rozkładać tam, gdzie będą powstawały nowe inwestycje i tam, gdzie, krótko rzecz biorąc, porty, czy w ogóle technologie szeroko rozumiane, bo gospodarka morska jest bardzo szerokim pojęciem. Wszędzie tam, gdzie te inwestycje będą. No wiadomo, że ludzie, kapitał, w tym również kapitał ludzki, tak to jest trochę może brzydko nazywane, takim pojęciem się operuje, on się zawsze przesuwa tam, gdzie po prostu idą inwestycje. Więc jeżeli będą się rozwijały na przykład porty w Polsce, to można się spodziewać, że również i do nas będą przyjeżdżali imigranci. Niekoniecznie z tytułu samego Brexitu, tak? Tylko z różnych stron Europy i wschodniej, i zachodniej. Ale rzeczywiście myślę, że należy się takiego rozwoju spodziewać.
A ja mam takie pytanie też trochę prowokacyjne. My bardzo często jesteśmy, myśląc o obcokrajowcach w naszych zakładach pracy, to tak wpadamy w takie kolejne myślenia, że to są Ukraińcy, którzy przyjmują tą pracę, którą niekoniecznie weźmie Polak, bo to są czasem niskopłatne, proste zajęcia. Tam jest mniej chętnych Polaków do pracy, więc tradycyjnie się mówi właśnie, że przyjadą Ukraińcy. A czy my mentalnie jesteśmy gotowi na to, żeby na przykład szefem w jakiejś firmie średniej, bo w korporacji to może jest normalniejsze, był na przykład Brytyjczyk, Francuz czy ktokolwiek inny?
Ja mam taki przykład w swojej firmie, która powstała 15 lat temu. Ja ją zakładałem jeszcze pracując w grupie Procomu w Warszawie. I mieliśmy wtedy wielką inwestycję przed sobą, czyli zabudowa miasteczka Wilanów, to było 170 hektarów i szukaliśmy inwestorów. Polscy inwestorzy byli albo bardzo słabi kapitałowo, nie mieli po prostu własnego kapitału, albo bali się, że to miejsce nie wypali, nie będzie przynosiło odpowiednich efektów i pojawili się potencjalni inwestorzy z Izraela. I proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie, z którymi wtedy się spotkałem i założyłem pierwszą spółkę i budowaliśmy pierwsze budynki, dzisiaj to jest firma Robyk, tam wybudowaliśmy w miasteczku Wilanów 4,5 tysiąca mieszkań i budujemy następne. Tych 5 Izraelczyków, którzy wtedy weszli do Polski, czy przyjechali do Polski, zakochali się w tym miejscu i w tych inwestycjach, ciągle pracuje ze mną. Jeden jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. Działamy razem już te 15 lat. Inni są w branży sprzedaży, w branży finansów. Uczą się języka polskiego. Bardzo dobrze nam się współpracuje. Mamy dużą łatwość komunikowania się, zrozumienia i zarządzania całą firmą.
A proszę powiedzieć, to jest taka fascynacja krajem, fascynacja ludźmi, warunkami prowadzenia biznesu u nas, czy wszystkiego po trochu i każdy ma trochę inną motywację? Bo bardzo często jak czytam część mediów, to się wydaje, że my jesteśmy zamknięci, nie lubimy zupełnie cudzoziemców. To, co pan prezes Okoński przed chwilą powiedział, no to jest jakby zaprzeczenie tego stereotypu, który gdzieś tam funkcjonuje, że jesteśmy takim zamkniętym społeczeństwem.
To wszystko zależy też od warunków otoczenia, prawda, miejsca, gdzie to się dzieje. W dużych miastach polskich nie sądzę, żebyśmy mieli właśnie do czynienia z...
Ksenofobia jako... nie rządzi.
Nie, nie, sądzę, że nie. Zresztą i na niższych stanowiskach, tam gdzie firmy budowlane potrzebują pracowników, bo część pracowników wyjechała, Polaków, do Niemiec, do Anglii, do Irlandii, żeby tam budować no i budynki, jakieś inwestycje przemysłowe. Natomiast w to miejsce pojawili się na przykład pracownicy ukraińscy. Bardzo dobrze wykwalifikowani, grzeczni, zdyscyplinowani, świetnie wykonujący swoją pracę na niższych stanowiskach budowlanych. Dużo zależy od nas, mówię o menedżerach, jeżeli podchodzimy otwarcie do tego, jeżeli stwarzamy warunki pracy, bo też chodzi o to, żeby, zahaczając o poprzedni temat, nie traktować tych pracowników po macoszemu, nie wykorzystywać ich do cna, prawda, stwarzać im warunki bytowe i socjalne takie no, do zaakceptowania. I tak tym pracownikom ukraińskim trochę mniej się płaci, prawda? Dla nich to też jest atrakcyjne miejsce. Mówi się teraz zresztą, że około 1 000 000 Ukraińców na dzisiaj w Polsce ciągle pracuje.
I ciągle się mówi, że mało.
I ciągle się mówi właśnie, że jest ich za mało. Także oczywiście te stereotypy kiedyś były, teraz bardziej myślę, że one się odnoszą do tak zwanych uchodźców, prawda, obawy przed islamem, przed terroryzmem, przed obcą religią, prawda, obcą kulturą. To tego typu obawy istnieją i trzeba by tę dziedzinę rozsądnie zagospodarować, to znaczy przygotować i społeczeństwo z jednej strony i tych ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski w ten sposób, żeby nie powielać błędów robionych wiele lat temu w Niemczech, w Holandii, w innych krajach, gdzie powstały enklawy i teraz bardzo trudno rozbić i spowodować asymilację tych obcych osób.
No tutaj jakby trzeba też podkreślić, że chociażbym ja mogę bardziej też z własnego doświadczenia powiedzieć, na rynku morskim jest tak, że w wielu wypadkach na przykład firmy podwykonawcze, które współpracują na stoczniach, a mają na przykład polskie oddziały, coraz częściej jakby jest wymieszana też ta kadra, nie tylko która jest tą kadrą jakby niższego szczebla, ale też ta kadra kierownicza, taki średniego i wyższego szczebla, to też się zdarza, że mamy coraz takie bardziej międzynarodowe towarzystwo. Są tutaj i Norwegowie, i Szwedzi, i zdarzają się również Anglicy. Także nie mówimy tylko o wschodzie, mówimy też o Europie gdzieś tam na północ, tak, gdzie do tej pory się mówiło, że to wszyscy od nas uciekali pracownicy, na przykład z rynków stoczniowych do Norwegii. Ten trend się zaczyna trochę odwracać. Teraz Norwegowie coraz częściej u nas na przykład starają się otwierać firmy i budować tutaj jakieś podmioty gospodarcze, które po prostu na naszym rynku zaczynają funkcjonować.
To są pozytywne efekty, jeżeli mogę się wtrącić, integracji, prawda? Mówimy o globalizacji i ona oczywiście niesie z sobą pewne ryzyka, ale stwarza też wiele szans i takie wymieszanie kilku nacji, to co pan powiedział o Skandynawach, prawda, czy o Niemcach, ja znam kilku Francuzów, którzy zaadaptowali się doskonale w Polsce, to jest właśnie ta Unia Europejska na żywo, prawda?
A panie Edwardzie, tu się zwracam do pana Edwarda Fortuny. Czy pan się spotkał z jakąś skargą, gdzie jakby osią konfliktu, na przykład w zakładzie, w spółce, nawet z takiego zasłyszenia, były kwestie narodowościowe, że Polacy kogoś tam nie chcieli, Ukraińca czy coś, czy generalnie w spółkach, z którymi jakby pan wie, w jaki sposób działają, tego problemu generalnie nie ma?
Znaczy były takie przypadki, tutaj przyczyną konfliktu bywała często bariera językowa. Jeśli w porcie praca jest specyficzna i naprawdę zagrożenia ogromne, to ten kontakt musi być bezpośredni, nie tylko sygnałowy, ale również bardzo często właśnie kontakt głosowy. Jeśli osoba, do której się mówi, nie rozumie tego, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych. Ale takie zagrożenie również nasi pracownicy stwarzają, mówię, szereg fachowców uciekło za granicę. Często zdarza się tak, że ktoś, osoba po tygodniowym czy kilkudniowym szkoleniu jakimś, przychodzi do portu i ma być tym pracownikiem portowym. Często przez firmy zewnętrzne, agencje pracy tymczasowej. Pierwsza rzecz, którą robi, wyciąga aparat telefoniczny i robi sobie selfie, bo pierwszy raz w życiu statek widzi, on ma być pracownikiem portowym. No to jest chore.
Czyli bardziej kwestia tej przeszkolenia pracowników niż takiej niechęci narodowościowej.
Osobom innej narodowości nie mamy nic bardziej obawy. Tutaj już panowie wspomnieli wcześniej, jeśli to są przedstawiciele innych religii, którzy podchodzą roszczeniowo. Na temat Ukraińców, no mówię, oprócz barier językowych, nie mam żadnych zastrzeżeń co do ich znajomości swojego zawodu czy jakości pracy, bo starają się to robić dobrze i wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią. No, bariera językowa nie może istnieć w tym przypadku. No, muszą to przezwyciężyć.
Bo się przekłada na bezpieczeństwo, tak jak pan powiedział. Ostatni temat, bo już powoli czas nas goni. Systematycznie rosną płace w Polsce. Rok do roku 3,9 punktu procentowego. A przypomnijmy, mamy cały czas deflację, więc tak naprawdę to jest jeszcze większy wzrost niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. To jest pewne chwilowe, czy to, jak panowie sądzicie, czy to będzie już trwały trend i te nasze płace będą coraz szybciej goniły to, co się dzieje w Europie?
No ja sądzę, że to jest trwały trend i ten rozwój gospodarczy, który notowujemy, on nie jest jakiś tam szalony, prawda? Ale może unikajmy szalonych skoków. Mieliśmy taki przykład w mieszkalnictwie, prawda? W latach 2007-2009. No to
się skończyło bańką.
Prawda? I to była bańka typowa. Dlatego lepszy jest wzrost rzędu właśnie tam między 3 a 4%. Lepiej, żeby było około 4%, kiedy Europa się rozwija w tempie około 1% czy 1,5%, prawda? Czyli nadganiamy tak czy inaczej. Natomiast taki
objaw, nie w sposób szokowy.
Tak. I z jednej strony bezrobocie maleje, prawda? Z drugiej strony płace rosną, więc to pokazuje, że ta gospodarka dobrze pracuje. Ona zaskoczyła, dobrze pracuje i mam nadzieję, że tak dalej będzie.
Panie Macieju, w technologiach morskich i wokół morskich można będzie coraz lepiej zarobić?
No myślę, że tak, bo tak jak mówiłem, ta wysoka specjalizacja, na którą w pewnym momencie postawiły polskie firmy, powoduje, że potrzebujemy osób, które są bardzo dobrze wykształcone z jednej strony, z drugiej strony też posiadają doświadczenie i jakby ta specjalizacja, czasami wąska, na którą się narzeka, że to jest ktoś tylko wąskim specjalistą w swojej branży, powoduje, że no może i wąskim, ale jednak super specjalistą, tak? No i to jakby automatycznie, można powiedzieć, podnosi też ten próg płacowy.
No, przedstawiciele przedsiębiorców są optymistycznie nastawieni. Ja panom bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, w naszym studio byli Edward Fortuna, przewodniczący Solidarności w Porcie Gdańsku, Maciej Krzesiński, prezes zarządu Fundacji Centrum Technologii Morskich i Wojciech Okoński, prezes firmy Robyk, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.